85% materii we wszechświecie to można by powiedzieć duchy. Tak przynajmniej od dekad twierdzą astrofizycy, mówiąc nam, że ciemna materia to jakiś egzotyczny, nieuchwytny byt, zupełnie inny niż to, co widzimy za oknem. Słyszymy o nowych cząstkach, piątych siłach natury, a nawet o równoległych wszechświatach, ale nic póki co nie tłumaczy w 100%, czym jest ta brakująca masa. A co jeśli wszyscy się mylą? Co jeśli ciemna materia wcale nie jest jakimś egzotycznym tworem, a jest po prostu zwykłą materią, tylko upakowaną w sposób, który wymyka się naszej intuicji? Nowa praca naukowa sugeruje, że rozwiązanie zagadki może leżeć nam przed nosem od 40 lat, tylko nikt nie spojrzał akurat w tym kierunku. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Jeszcze tym razem, jak widzicie, takim anturażu, cały czas przenosimy studio, ale już jesteśmy na ostatniej prostej, także wybaczcie jeszcze te spartańskie, surowe warunki. A teraz lecimy już z treścią odcinka. Przez lata żyliśmy w przekonaniu, że ciemna materia nie może być zwykłą materią. Mieliśmy ku temu solidne dowody obserwacyjne. Główny argument był prosty. To coś jest ciemne. A mówiąc językiem fizyki, nie oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie świeci, nie odbija światła, nie wysyła fal radiowych. Jest właściwie niewidzialne. Zrozumienie tego faktu jest kluczowe, więc zatrzymajmy się tu na moment. Oddziaływanie elektromagnetyczne to fundament naszego postrzegania świata. Wszystko, co widzicie, czego dotykacie, co ma jakikolwiek ładunek elektryczny, rozmawia ze światłem. Elektrony w atomach waszego ciała odbijają fotony i dzięki temu ja mogę was zobaczyć, a wy możecie zobaczyć mnie. Słońce świeci, bo naładowane cząstki wariują w jego wnętrzu. Czyli jeśli coś ma ładunek elektryczny, to musi być widoczne w jakimś zakresie widma. Skoro ciemna materia milczy, to znaczy, że nie ma ładunku. A to z miejsca eliminuje większość cząstek, z których zbudowany jest nasz codzienny świat. I tu wchodzą fizycy ze swoim modelem standardowym, drapiąc się właściwie po głowach. No bo co nam zostało? Bozon Higgsa, bozon Z? No to są cząstki tak niestabilne, że znikają w ułamku sekundy. No to może neutrina? Te są znowu za lekkie, żeby stworzyć grawitacyjne rusztowanie dla galaktyk. Dlatego przez lata środowisko naukowe kręciło się w kółko, dochodząc do jedynego logicznego, jak się wydawało, wniosku. Potrzebujemy nowej cząstki. Czegoś spoza tabeli Mendelejewa i spoza modelu standardowego. Najlepiej z chwytliwą nazwą, która dobrze wyglądała we wniosku o grant. No dobra, ale teraz wracamy do gry z pomysłem, który w 1984 roku rzucił na stół nie kto inny jak Ed Witten, żywa legenda fizyki teoretycznej. Witten zadał pytanie. A co jeśli kwarki, te fundamentalne cegiełki budujące protony i neutrony, mogą się łączyć w większe grupy? Coś znacznie większego niż pojedynczy proton. Coś, co nazywamy zlepkiem kwarkowym albo bardziej fachowo strangletem. Bardziej rodzimo możemy nazwać to też dziwadełkiem. Żeby zrozumieć geniusz i szaleństwo tego pomysłu, musimy rozebrać materię na czynniki pierwsze. Kwarki to absolutny fundament rzeczywistości. W szkole uczymy się, że materia składa się z atomów. Atomy z jąder, a jądra z protonów i neutronów. Ale protony i neutrony nie są niepodzielne. W ich wnętrzu, jak się wydaje, siedzą właśnie kwarki. Zwykła materia, ta, z której, nie wiem, zrobiona jest chociażby ta scenografia, nie wiem, czy moje ciało, tak? Składa się z dwóch najlżejszych typów kwarków. Górnego i dolnego. Jest to energetyczna nizina, stan najbardziej stabilny dla małych ilości cząstek. Jednak Ed Witten policzył coś zaskakującego. Jeśli weźmiemy ogromną liczbę kwarków górnych i dolnych i ściśniemy je razem, to taka konfiguracja wcale nie jest idealna energetycznie. Natura woli równowagę. Okazuje się, że jeśli do tej zupy dorzucimy trzeci rodzaj kwarka, w tym przypadku kwark dziwny, to całość nagle zyskuje na stabilności. Kwark dziwny, czyli taki inny typ kwarka, jest cięższy od swoich braci, ale w dużym tłumie działa jak klej, który obniża energię całego układu. I tak właśnie powstaje stranglet, czyli dziwadełko. Obiekt zbudowany z kwarków górnych, dolnych i dziwnych. Jeśli taki obiekt jest wystarczająco duży, to staje się absolutnie stabilny. Nie rozpada się i co najważniejsze dla naszych poszukiwań ciemnej materii, może być elektrycznie obojętny. Nie ma ładunku, więc nie rozmawia ze światłem. Jest ciemny. Idealnie pasuje do rysopisu naszego poszukiwanego zbiega. Mówimy tu o obiektach, które czasami nazywa się nuggets, czyli bryłkami kwarkowymi, ale niech was nie zwiedzie ta urocza nazwa, która kojarzy się z jakimś fast foodem. Te bryłki to grawitacyjne potwory. Ich gęstość wykracza poza ludzką wyobraźnię. No bo wyobraźcie sobie drobinę wielkości ziarnka kurzu dosłownie o promieniu zaledwie 10 mikrometrów. Coś, co ledwo dostrzeżecie pod mikroskopem. Taka drobina strangeletu ważyłaby tonę. Dokładnie. Tonę. Pójdźmy krok dalej. Gdybyście mieli bryłkę kwarkową wielkości centymetra, taką, którą moglibyście teoretycznie trzymać w dłoni, choć odradzam próbę, ważyłaby ona miliard ton. To masa właściwie góry zamknięta w wielkości landrynki. Jest to właśnie ta zwykła materia, ale w niezwykłym wydaniu. Ciemna, ciężka, kompletnie ignorująca światło. Pytanie brzmi, dlaczego nie widzimy tych dziwadełek na co dzień? Dlaczego nie potykamy się o miliard tonowe kamyki? Problemem jest oczywiście skala. Małe grupy kwarków z domieszką dziwności są niestabilne. Wiemy to, bo potrafimy je na ułamek sekundy stworzyć w akceleratorach cząstek. Rozpadają się błyskawicznie, ale matematyka Witena sugeruje, że przy odpowiednio dużej liczbie kwarków przekraczamy pewien próg i obiekt staje się nierozpadalny, tak? A zostaje z nami po prostu na dłużej. Współczesne akceleratory, nawet wielki zderzacz hadronów, są za słabe, żeby ulepić tak gigantyczne zlepki. Brakuje im surowca w punkcie zderzenia, ale wszechświat to co innego. Wczesny wszechświat, ułamki sekund po wielkim wybuchu, był jednym wielkim wrzącym tyglem, plazmą kwarkowo-gluonową. To tam w tym pierwotnym chaosie mogły powstać właśnie te stabilne grudki dziwnej materii. I ponieważ są stabilne, przetrwały do dziś. Latają w przestrzeni ciemne i ciężkie, stanowiąc brakujące 85% masy kosmosu. Tu musimy zmierzyć się z historycznym strachem, który ten pomysł wywołał w latach 80., kiedy fizycy po raz pierwszy zrozumieli koncepcję materii dziwnej, wpadli w lekką panikę, bo okazało się bowiem, że materia dziwna jest energetycznie bardziej korzystna niż nasza zwykła barionowa materia atomowa. A w fizyce to, co ma niższą energię, jest stanem pożądanym. Pojawiła się wizja katastrofy rodem z książek Kurta Vonneguta. Obawiano się, że jeśli stworzymy w akceleratorze choćby jeden stabilny strangelet, zacznie on pożerać otoczenie. Zetknięcie strangeletu z zwykłym jądrem atomowym mogłoby zamienić to jądro w materię dziwną. Reakcja łańcuchowa. Jeden strangelet mógłby teoretycznie niejako zarazić całą Ziemię, zamieniając naszą planetę w martwą, gorącą kulę materii kwarkowej w wielkości stadionu. Na szczęście te obawy okazały się bezpodstawne. Nawet jeśli strangelety istnieją i bombardują Ziemię z kosmosu, to konwersja zwykłej materii w dziwną wymaga ekstremalnych warunków. Gigantycznego ciśnienia i temperatury, których nie ma w zwykłym kontakcie. Więc jesteśmy bezpieczni. Ziemia nie zostanie zjedzona przez kwarkowego potwora. Ale czy zostanie zjedzona przez ciasteczkowego potwora? Jezu, przypomniał mi się ciasteczkowy potwór. To było straszne. Trauma z dzieciństwa. Dlaczego więc teoria strangeletów jako ciemnej materii trafiła na boczny tor na całe dekady? Przez termodynamikę wczesnego wszechświata. Wszystko rozbiło się o to, jak zupa kwarkowa stygła po wielkim wybuchu. Musimy tu wyjaśnić pojęcie przejścia fazowego. Jest to moment, w którym materia zmienia swój stan skupienia. Czyli mamy przejścia pierwszego rodzaju, gwałtowne, jak na przykład zamarzanie wody. Woda jest płynna, spada temperatura, nagle pyk, mamy lód. Widzimy, że tworzą się wyraźne kryształy, takie bąble nowej fazy w tej starej. W latach 80. myślano, że plazma kwarkowa stygnąc zachowuje się jak woda, że tworzą się w niej krople materii dziwnej, które zostają z nami na zawsze. Późniejsze badania pokazały jednak coś zupełnie innego. Przejście z plazmy kwarkowej do zwykłych protonów i neutronów nie jest gwałtowne. To tak zwany crossover, łagodne przejście, bardziej przypominające gęstnienie miodu niż zamarzanie wody. Brak gwałtownych bąbli oznaczał brak mechanizmu do tworzenia dużych strangeletów. No i teoria upadła. Ale nauka na szczęście nie stoi w miejscu. Fizycy wracają do tematu z dwoma nowymi asami w rękawie. Po pierwsze, okazuje się, że gwałtowne bąble nie są wcale konieczne. Nawet w łagodnym przejściu w plazmie mogą występować silne korelacje, lokalne zagęszczenia, które pozwalają na uformowanie się tych dużych klastrów materii. Po drugie, i to jest tutaj chyba taka prawdziwa nowość, odkryto zjawisko kolorowego nadprzewodnictwa. Brzmi jak nazwa kapeli rockowej, ale to twarda fizyka kwantowa. W zwykłym nadprzewodniku elektrony łączą się w pary i płyną bez oporu, przewodząc prąd elektryczny. w materii kwarkowej dzieje się coś podobnego, ale zamiast ładunku elektrycznego mamy ładunek kolorowy. No i znów ta dziwna nazwa, która myli nam mózgownicę, to cecha oddziaływań silnych, które sklejają kwarki. Po prostu tak została nazwana. Kolorowe nadprzewodnictwo drastycznie zwiększa stabilność materii kwarkowej. Działa jak dodatkowe spoiwo, jak taki pancerz chroniący strangelety przed rozpadem. Kiedy połączymy te nowe ustalenia, no to okazuje się, że wczesny wszechświat mógł jednak wyprodukować całą masę tych obiektów. Mogą mieć rozmiary od nanometrów aż po wielkości asteroid. No to teraz wyobraźcie sobie masę takiej strangeletowej asteroidy. Co więcej, naukowcy rozważają też hybrydy. Nie tylko same kwarki dziwne, ale też kombinacje z aksjonami. Aksjony to inne hipotetyczne cząstki, które same w sobie słabo nadają się na ciemną materię, ale w połączeniu z materią kwarkową tworzą stabilny duet, który no w tym przypadku w naszej teorii by działał. No dobra, mamy teorię, która trzyma się kupy, nie pierwszą i nie ostatnią, ale w nauce teoria bez dowodów no nie jest kompletna. Jak znaleźć coś, co jest ciemne, małe i niewiarygodnie ciężkie? Strangelety, okazuje się, mają swój unikalny podpis. Gdyby taka kwarkowa bryłka uderzyła w Ziemię albo Księżyc, przebiłaby się przez nie jak gorący nóż przez masło, zostawiając za sobą długi, prosty tunel. Nie byłaby to zwykła dziura po meteorycie. Sejsmografy na Ziemi mogłyby zarejestrować specyficzne drgania wywołane przelotem takiego pocisku przez płaszcz naszej planety. Oczywiście no, nie znajdziemy go, ale możemy zarejestrować jego oddziaływanie. Ale jeszcze ciekawszym laboratorium są same gwiazdy. Jeśli stranglet trafi w gwiazdę neutronową albo białego karła, no to może zacząć oddziaływać z nią od środka, zmieniając jej strukturę. Powinniśmy więc szukać gwiazd, które są podejrzanie małe i gęste, albo białych karłów o widmie, które nie pasuje do żadnych modeli. Takie zakażone gwiazdy byłyby dowodem ostatecznym. A tutaj już mogłoby się to wydarzyć, no bo ciśnienie i tym samym energia są już wystarczające. Takie sygnały byłyby bardzo subtelne, bardzo trudne do wykrycia, a to idealnie pasuje do naszych obserwacji, a raczej braku tych obserwacji. Fakt, że jeszcze ich nie znaleźliśmy, no nie wyklucza oczywiście ich istnienia. Może też wręcz przeciwnie tłumaczyć, dlaczego tak długo błądzimy po omacku. Może więc największa zagadka kosmologii nie wymaga od nas wymyślania nowej fizyki, nowych wymiarów, ani magicznych cząstek. Możliwe, że rozwiązanie leżało w starej publikacji z lat 80. przykrytej warstwą kurzu. To wszystko w dzisiejszym Astroshorcie, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby patrzeć w niebo, bo może właśnie przelatuje tamtędy tona materii wielkości ziarenka piasku. Moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja biorę się za skręcanie paneli akustycznych, żebyście mieli miłe odczucia ze słuchania naszych odcinków. Trzymajcie kciuki, widzimy się niedługo. Do zobaczenia i cześć.